Zaczynamy do sobie wyborczą. Wracamy do buszu, można powiedzieć, bo w naszym studio, kto nas ogląda na YouTubie, ten wie, panują istna dżungla, czy warunki niczym w dżungli, ale świat polityki to też dżungla przecież, więc Odyseja Wyborcza ma jak najbardziej dobre warunki, żeby się odbyć w tej dżungli. Te rośliny to nie są przypadkowo, to jest pokłosie naszych urodzin. Te rośliny przyjechały do nas z jakichś... O właśnie, nawet jest tam nazwa
miejsca.
Tak, o właśnie, skąd przyjechało, więc tak będzie stało jeszcze 2 tygodnie, jest nam miło, zielono, to pewno łagodzi obyczaje, a będzie nam to potrzebne, aby co nieco nasze obyczaje i nerwy ukoić w tej zieloności, bo zaczniemy od relacji polsko-ukraińskich, które ostatnio robią furorę, i to jest duży cudzysłów. No dobrze, zacząłem tak trochę frywolnie, ale to zapowiem gościa bardzo poważnie. Doktor Łukasz Jasina, były rzecznik MSZ, ale to pierwszy kulturoznawca, filmoznawca, człowiek wielu talentów.
No, wielu w to nie uwierzy, ale przez wiele lat zajmowałem się zawodowo Ukrainą. Znam nawet tamtejszy język, w przeciwieństwie do większości Polaków i sporej części Ukraińców. Ale zacząłeś frywolnie i może to jest jakiś sposób na to, aby się nerwowo przygotować do tego, o czym mamy za chwilę mówić.
No, relacjach polsko-ukraińskich, no dobrze, skoro znasz Ukrainę, znasz ukraiński, to kiedy się poznaliśmy kiedyś na rynku w Lublinie, wtedy zupełnie inaczej patrzyliśmy na Ukrainę, to było dobrych parę lat temu. No i wtedy panowała wśród wielu ekspertów taka wizja, że z Ukrainą nie tylko da się porozumieć, ale jest to możliwe, łatwe i dla obu stron korzystne.
Nie przypominam sobie prawdziwych ekspertów, którzy by tak myśleli.
Nie było takiego nastroju, że z Ukrainą da się
ponieważ
coś zrobić.
Ja za ekspertów uważam tą grupkę, która jest w OSW w piśmie, to pewną dużą grupę ludzi, to uważam, że było tam bardzo dużo racjonalności i przekonania, że nasi ukraińscy partnerzy będą na tyle mądrzy, żeby zrozumieć, że z Polską można bardzo wiele rzeczy zbudować i nie ma drugiego takiego państwa w Europie, które by tak silnie Ukrainę wspierało, rozumiało. Mieli po prostu głęboką nadzieję, że ukraińskie elity zmienią swój sposób patrzenia na Polskę i Polaków, bo zawsze mieliśmy z nimi problem. Z narodem mniejszy. Naród ukraiński bardzo zmienił sposób, jaki patrzy na Polskę i Polaków. To jest zasługa diaspory, która się tutaj utworzyła.
No właśnie, zasługa czy kłopot, bo...
Moim zdaniem ciągle zasługa.
Nie jest tak, że Polacy mają że istotnym wektorem zmiany relacji do Ukrainy jest jednak to, jak tutaj przyjechało.
Ale ja mówię o
Polakach. Kilka milionów Ukraińców. Zostało około miliona, może
ale
mniej.
Ale ja nie mówię o stosunku Polaków w tej chwili do Ukraińców, tylko o Ukraińców do Polaków. Odkryli, że jest takie w gruncie rzeczy lepsze od Ukrainy, ciekawsze słowiańskie państwo, w którym można ciekawie, normalnie żyć. Wśród zwykłych Ukraińców Polska jest państwem bardzo popularnym. A rzeczywiście, masz rację, było za cudownie, chociaż się jak dopiero po 10 latach zaczyna się nam psuć to myślenie o diasporze, który tutaj przyjeżdża. Zresztą dość stereotypowo, wszyscy wiemy, że większość mieszkających w Polsce Ukraińców są ciężko pracujący ludzie, którzy się fajnie w naszym kraju integrują, no to chyba dowód, że mieliśmy jednak i tak sporo szczęścia. No, ale są problemy.
Ale fajnie się integrują, bo to jest też
większość
teza.
Się fajnie integruje.
Postawił pan doktor tezę, z którą część naszych słuchaczy się nie zgodzi gruntownie. Wczoraj przed Kaja Godek taki wpis. Mieliśmy monoetniczne państwo, a teraz mam mniejszość, która nas strukturalnie nienawidzi.
Myślę, że
oddaje, nie wiem czy wiedzę, ale chyba raczej odczucia czy emocje.
A nie wiedzę.
A właśnie, jaka jest wiedza? Na pewno nie wiedzę?
Nie ma absolutnie możliwości wyciągnięcia wniosków na ten temat. Istnieje jakaś jak zwykle głośna, wrzeszcząca grupa, która się w tym kraju nie integruje, która w Polski w ogóle nie zauważa, która tworzy sobie jakieś struktury. Ale to niczym się nie różni od mniejszości nieintegrujących się w każdym kraju. Myślę, że jakby dobrze to przebadać, a ciągle to nie jest przebadane, to byłby taki wynik. A co do pani Kaja Godek, to myślę, że ona nawet specjalnie po prostu próbuje się dostosować do aktualnej mody. A tak jak była moda kochania Ukraińców przesadnie w lutym i w marcu 2022 roku, tak teraz bardzo często, że to niejednokrotnie są to ci sami ludzie, zapanowała moda odwrotna.
Moda odwrotna. Dlaczego i jak na nas patrzy? Dobrze, to skoro
bo pan Zeleński
relacje polsko-ukraińskie na poziomie ludności zostawmy na razie obok. Tu też się opracowań socjologicznych nie ma,
Łukaszu, co każdy z nas to inne doświadczenie. Myślę, że każdy z nas miał też i pozytywne, i negatywne doświadczenia z Ukraińcami.
Jasne, to trzeba by pytać indywidualnie pewnie, a politycznie od tego jednak zacznijmy.
A politycznie to jest katastrofa i katastrofa nie do powstrzymania.
Dlaczego?
Dlatego, że prezydent Zeleński napluł na całe polskie społeczeństwo, napluł na wszystkie polskie starania, by jednak próbować znaleźć jakiś kompromis z nim i z ukraińską elitą polityczną i napluł nawet na to, że udawało się w bardzo drobnych sytuacjach z wielkim trudem coś wypracować. Na przykład koślawe to koślawe, ale jednak prace poszukiwawcze na Wołyniu się rozpoczęły, prawda? Prezydent Zełenski z powodu znanego tylko jemu, oczywiście w Polsce pojawia się wiele spiskowych, mniej lub bardziej uzasadnionych teorii, zdecydował się na Polskę napluć i to jest kwestia nie za bardzo już do odkręcenia, bo nawet najwięksi przyjaciele Ukrainy, którzy byli w stanie Ukrainę bardzo mocno tłumaczyć, nie są w stanie już teraz Ukrainy tłumaczyć.
Nie są w stanie tłumaczyć, zmieniają się nastroje, zmienia się retoryka. Dlaczego tak się wydarzyło i to jest indywidualna kalkulacja, tudzież wyskok Zełenskiego, czy to jest jednak świadomy plan i realizacja założeń całej elity, czy dużej części elity ukraińskiej?
Na pewno jest to świadoma decyzja Wołodymyra Zełenskiego, który wielokrotnie już, zwłaszcza od kwestii przewodowa, od listopada 2022 roku występował jako czynnik negatywny w relacjach polsko-ukraińskich. Bardzo wiele energii, płacąc za to, teraz poświęcił na to, aby to zmienić Andrzej Duda nieudanie. Poświęcali Zełenskiemu także bardzo wiele uwagi premier Tusk, minister Sikorski. Bardzo asertywnie, ale próbował też to rozwiązać kwestię Karol Nawrocki. Pamiętamy wszyscy wizytę z grudnia ubiegłego roku. Wołodymyr Zełenski zawsze jednak prędzej czy później pokazywał Polakom głębokiego faka, że tak zacytuję popularne sformułowanie. To znaczy pokazywał, że ma ich gdzieś, że nie są dla niego ważni i że jesteśmy tak naprawdę dla niego głównie jednak lotniskiem w Rzeszowie. Był ambasador Polski na Ukrainie, zdradził mi, i będzie to w książce, którą publikuję jesienią o polsko-ukraińskich relacjach, że dla bardzo wielu przedstawicieli ukraińskiej elity Polska funkcjonowała tylko jako takie miejsce, nad którym się przylatuje swoim samolotem do Courchevel czy innego uzdrowiska we Francji czy Szwajcarii. Niestety musieli zacząć przez tą Polskę przejeżdżać w lutym 2022 roku, bo nie było innej drogi. I te kompleksy bardzo im się nie zgadzały. Musieli być dla Polaków mili, musieli traktować Polaków jak równych sobie. Teraz znowu to wszystko wraca do normy, pokazują Polakom, że są od nich ważniejsi.
Problem jest to... Dlaczego? Skąd jest to przeświadczenie ukraińskich elit?
Światowe kontakty.
Znaczy na pewno jest tak, o czym
obecność na salonach.
W Polsce nie do końca się zdaje...
Pieniądze.
Wiemy, że właśnie, że Kijów tam się tam obracano. Chyba cały czas obraca się znacznie większymi pieniędzmi i przed wojną, i teraz.
Pamiętajmy, że nasi politycy, nawet jak mają jakieś oligarchiczne skłonności, to nie są nigdy tak bogaci, jak skorumpowani politycy ukraińscy. To jest pierwsze. A druga sprawa, to jest obecność Ukrainy na światowych salonach, która wielu z ukraińskich polityków, zwłaszcza Zełenskiemu, zawróciła w głowie. On potrafił w prywatnych rozmowach porównywać się do Mahatmy Gandhiego. Kiedy obsobaczać się Donald Trump z J.D. Vance'em, to jednak mu wszystko jesteś ciągle na salonie u Trumpa i J.D. Vance'a. Dostajesz różne światowe nagrody i tak dalej, i tak dalej. Tylko jest jeden problem. Polska to nie jest Polska lat 90. czy późniejsze. To jest bardzo silne państwo, bez którego wsparcia Ukraina ani do Unii Europejskiej nie wejdzie, tak jakby mogła kiedykolwiek wejść, ani do NATO.
Nie no dobrze, da się... ale to co tak naprawdę w tej chwili elity ukraińskie myślą o Polsce?
Małe, skłócone państewko, w którym możemy rozgrywać jednych polityków przeciwko drugim. Tak zrobili w 2023, rozgrywając, stawiając na Platformę Obywatelską, na Donalda Tuska, mocno sekując PiS w trakcie akurat kampanii wyborczej w roku 2023. Jest to państwo, które według Ukraińców będzie można używać na Polskę dźwigara w postaci, lewara w postaci ukraińskiej diaspory. Więc oni są tutaj bardzo zgodni z panią Kają Godek i ci widzą taką spiskową teorię dotyczącą ukraińskiej diaspory. I ci nie mają jednak racji, bo tak nie będzie. Większość Ukraińców nie pozwoli się używać swojemu państwu, bo wolą być tutaj i tutaj budować swoje życie.
A w jaki sposób ukraiński rząd ukraiński może myśleć o wykorzystaniu własnej diaspory?
Prosta sprawa. Oddziaływanie na polityków. Za parę lat wielu z tych ludzi może uzyskać obywatelstwo, chociaż w tej chwili, jak wiemy, raczej te procedury zostaną spowolnione. Ale wielu
chociaż z nich... prezydencki projekt leży w zamrażarce
marszałka Sejmu. Wszystko, bo taki, a nie inny jest marszałek Czarzasty, duma naszego narodu, ja tu ironizuję. Ale to jest też kwestia oddziaływania na pewnych polityków lobbingowo. Państwo polskie z jakiegoś powodu też finansuje bardzo wielu ludziom ekstremistycznym z tej diaspory, nie jakimś normalnym reprezentantem tej diaspory, choćby kanały telewizyjne typu TV Sława i tak dalej, i tak dalej. Zamiast skupić się na środowiskach takich, a nie innych, bo w Polsce to jest też kwestia rozgrywki politycznej, wykorzystywania jednych Ukraińców przeciwko drugim.
No dobrze, ale my pamiętamy sytuację z pierwszego Majdanu, drugiego Majdanu.
Nie no.
Solidarność polskich polityków, bardzo różnych opcji. Aleksander Kwaśniewski,
a to się już skończyło, niestety,
zapłacił za poparcie pomarańczowej rewolucji stanowiskiem być może w ONZ-cie.
Ale uzyskał całkiem dużo zaskórniaków na starość dzięki dobrym ukraińskim zleceniom przez 20
Kwaśniewski
lat.
Miał też dobre zlecenia. prezydentowi, w Kazachstanie. Więc...
Życzymy prezydentowi Kwaśniewskiemu zresztą dużo zdrowia i spokojnej starości dzięki zarobionym pieniądzom, bo inne sprawy, że prezydenci powinni dobrze zarabiać na emeryturze.
Nie no, życzymy wszystkim, żeby dobrze, tak legalnie jest. Zarabiali.
Tak jest.
Ale zwłaszcza żarty żartami. Na to drugie składam, żarty na legalnych zarobkach.
Problem jest taki, że Ukraina ma dalej w Polsce bardzo wielu przyjaciół. Polska będzie dalej Ukrainę wspierała w jej militarnych działaniach. Powinna ją wspierać, bo Ukraina w dalszym ciągu jest dla nas lepszym wyborem we wsparciu niż Rosja. Zasady moralne, polskie bezpieczeństwo, pokazywanie, że to Putin jest podstawowym zagrożeniem dla Europy i świata. Jest, jest i to się nie zmieniło.
A nie bardziej niż banderowska Ukraina?
Nie, banderowska Ukraina nie jest zagrożeniem dla nikogo poza samym sobą.
Dlaczego?
Dlatego, że jest to państwo, które nie ma żadnych reform.
W tej chwili mają 300-400 tysięcy wyszkolonych żołnierzy. A może
no i ci żołnierze sobie będą na tej Ukrainie siedzieli i rozkładali to państwo, jeżeli będzie warunek z niego pokoju. I jaki problem dla nas? No, żadnej armii, armii ukraińskiej za parę lat, która byłaby w stanie być użyta przeciwko komukolwiek, nie będzie. Będzie problem weteranów rozwalających to państwo.
Patrzę na ćwiczenia wojskowe na Finlandii ostatnio, kiedy żołnierze ukraińscy w małej liczbie operatorów dronów rozbili dwa bataliony NATO.
Ale Ukraina nie będzie w stanie przeciwko nikomu wystąpić, bo jest upadającym państwem, zniszczonym w relacjach z Rosją. Nie bójmy się takich głupich pierdół gadanych w internecie. To będzie państwo mające ogromny problem z gospodarką, z brakiem odbudowy, z takimi samymi, a nawet jeszcze gorszymi elitami, właśnie z zrobieniem czegoś, z ogromną ilością roszczeniowych weteranów, którzy za to państwo walczyli. To nie jest nasz problem. I nie będzie nasz problem.
Eksport tych weteranów do Polski na przykład?
A to już jest kwestia naszego państwa i sprawdzania, kto do Polski przyjeżdża. Każda diaspora...
A zamykać powoli granicę z Ukrainą?
Ale granica z Ukrainą jest całkiem nie najgorzej pilnowana.
A skąd pan to wie?
Gdyż wiem, jak działa nasza straż graniczna. Naprawdę nie jest źle, nie mamy jakichś specjalnych przypadków. Nikt nie udowodnił tego, że z Ukrainy w tej chwili przecieka jakaś do nas duża przestępczość. Jak udowodnią, to sobie pogadamy.
No jak natomiast... na razie mamy kłopoty z Gruzinami.
Tak, no, z bardzo wieloma państwami byłego Związku Sowieckiego, bo ta diaspory w Polsce istniejące to są nie tylko diaspory ukraińskie, ale kaukaskie, środkowoazjatyckie, białoruskie, o których bardzo często nie pamiętam. Tak jak kiedyś wszystkich ludzi ze wschodu nazwano ruskimi, tak teraz nagle wszystkich się nazywa Ukraińcami. No to jest kwestia pewnych uproszczeń. Będziemy mieli za naszą granicą państwo, które będzie permanentnie potrzebowało pomocy i państwo, które się przez najbliższych 20 lat nie pozbiera. I naszą kwestią jest bronić się przed wszystkimi problemami, które z tego państwa do nas przyjdą, ale pamiętać też o tym, że to Ukraina potrzebuje Polski,
a nie
Polska Ukrainy.
A to może nie topić. Właśnie podpisano umowy w ramach SAFE. Politycy twierdzą, ja tego nie mogę sprawdzić, bo
no,
są tajne
nie
dokumenty.
Nie mamy za bardzo jak, to nie ma tajnych dokumentów.
Są tajne, nie mam
dostęp, ale...
No właśnie.
Ale jestem w tej chwili użytkownikiem.
Ale podobno 10 miliardów euro
jeżeli,
SAFE ma być przesłane na Ukrainę.
Słuchaj, jeżeli Polska wyciągnie z tego korzyść w postaci know-how, ludzi umiejących się tym zajmować, bo też powinniśmy przechwycać co zdolniejszych weteranów i ludzi, żeby dla Polski pracowali. To jest klasyka. Niemcy robili nam to całe kilkanaście lat. Dlaczego mamy tego nie robić? Jeżeli dzięki temu polska armia stanie się mocniejsza i tak dalej, to jest tylko super. Naszym zadaniem jest, mówiąc szczerze, ściąganie z Ukrainy wszystkiego, co najlepsze, bo mamy swoje własne braki. Tylko ja raz jeszcze mówię, selektywnie, spokojnie. Polska gospodarka się prawie bez Ukraińców nie zawali, a dlaczego my mamy nie ściągać dobrze integrujących się ludzi, którzy będą w naszym społeczeństwie zakładali rodziny i mówili językiem podobnym do naszego lub naszym. Kwestia jest taka, żebyśmy oczywiście ich zasymilowali, ale to jest też sprawa...
A da się zasymilować?
Oczywiście, że się da. Niemcy zasymilowali Polaków w ciągu 30 lat i teraz to pokolenie Janczarów walczących z Polską, z polskim brakiem praworządności, to są bardzo często dzieci imigrantów ze stanu wojennego. Ale problem jest taki, że w Polsce nie mamy zgody na temat bardzo wielu różnych spraw i bardzo wiele polskich środowisk właśnie przeszkadza w asymilacji Ukraińców. Więc to jest kwestia naszych wewnętrznych problemów, a nie Ukraińców, którzy tutaj przebywają.
Szef Związku Ukraińców w Polsce, pan Marek Skórka.
A to jest zupełnie...
Natomiast pytanie jest, czy to jest racjonalne, czy to jest rozsądne.
Pana zdaniem nie.
Wie pan, wszystko jest prawdopodobne. Natomiast pytanie jest, czy to jest racjonalne, czy to jest rozsądne.
Pana zdaniem nie.
Wie pan, jeżeli... prezydentowi Zełenskiemu zostanie odebrane odznaczenie Orła Białego i to będzie pierwszy raz de facto w historii działanie tego rodzaju, bo
oprócz zdarzały się takie przypadki, oczywiście to
raz,
jeszcze
raz
przed wojną,
sytuacji
tak,
Witosa.
Tak.
To będzie to spowoduje, że prezydent Zełenski do Polski nie przyjdzie nigdy. Dlatego, że trudno wyobrazić sobie sytuację, że prezydent, który został, że tak powiem, w taki sposób spoliczkowany, do Polski przyjedzie. A to też będzie oznaczało, że na poziomie najwyższych przedstawicieli państwa, relacje zostaną ucięte. W sytuacji, kiedy po pierwsze Ukraina w tej chwili jest bardzo ważnym elementem systemu bezpieczeństwa Polski. Po drugie, kiedy nam bardzo zależy na tym i Polsce i Ukrainie, żeby współpraca gospodarcza rozwijała się. Między innymi dlatego, że Polska bardzo dużo korzysta z tego, że współpracuje z Ukrainą.
Tak, i mówił Ukraina. Mirosław.
Dobrze, przepraszam, że ci uważasz
słowo. Przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce. Mirek. To da się zasymilować?
No, Mirosław Skórka jest znakomitym przykładem tego, że da się zasymilować. Jest z wielopokoleniowej rodziny mieszkającej tutaj. Mówi głównie po polsku, a nie po ukraińsku.
Pamiętam,
Związek Ukraińców w Polsce to jest bardzo specyficzna organizacja opierająca się na bardzo nielicznej grupie wysiedleńców z akcji Wisła z 1947 roku, którzy potem budowali swoje życie na ziemiach odzyskanych. Nie jest absolutnie reprezentatywna dla diaspory ukraińskiej tutaj w Polsce będącej. To tak jakby na podstawie jednego klubu polonijnego z Chicago analizować kwestię Polaków w Stanach Zjednoczonych. To raz. Mirosław Skórka i tak jest w tej wielkim osiągnięciem, bo to jest bardzo kompromisowy szef tego związku. Tam wcześniej był taki pan Piotr Tyma, który w tej chwili zajmuje się głównie hejtowaniem Polaków jako gorszych niż Rosjan. To jest druga rzecz. Trzecia sprawa. Każde z tych słów, które powiedział Mirek Skórka, sorry, jesteśmy po imieniu, da się tutaj oratorsko jakoś zmasakrować, bo Polska jest jeszcze bardziej potrzebna Ukrainie niż Ukraina Polsce. Nie ma ukraińskiego bezpieczeństwa bez Polski, bez hubu, bez wszystkiego. I nie Polska zaczęła tą kwestię. Cóż, no, dla prezydenta Zeleńskiego będzie problem, że nie będzie przyjeżdżał do Polski. Mam wrażenie, że będzie za to próbował w dalszym ciągu latać z lotniska w Rzeszowie, na którym jest co kilka dni, nie spotykając się zresztą z polskimi władzami. A co do reszty, proszę państwa, to Ukrainie powinno bardziej zależeć na rozmowach z Polską. Są różne też szczeble utrzymywania tego kontaktu i wreszcie w ciągu roku, dwóch nie będzie żadnego prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego, więc ja bym się tym tak bardzo nie przejmował.
Że nie przyjedzie, no dobrze, ale co z lotniskiem w Jasionce zrobić, bo są takie głosy, także o tym mówił szef.
Wojskowy transport, jak najbardziej, pomoc, kwestie związane z bronią, z tym, co współpracuje, wspomaganie Rosji przeciwko putinowskiemu zbrodniarzowi, Ukrainy przeciwko putinowskiemu zbrodniarzowi, jak najbardziej. A jak pan prezydent będzie strzał nam focha, to niech sobie lata z Koszyc. Też blisko ukraińskiej granicy, trochę gorsze drogi z Lwowa. A może Rumunia go wpuści, będzie sobie latał z Jas na przykład. To jest już jego kwestia, gdzie sobie będzie latał na
ale
zachód.
Czyli co, nie wpuszczać Zeleńskiego do Polski?
No skoro się tak na nas obraża, to przecież powinien nam przyjść takiego focha i w ogóle do Polski nie przyjeżdżać. Rzeszów to jest jednak Polska, prawda?
Nie, wszystko na to.
Nie ma się co bać fochów polityków, drogi redaktorze. No politycy mają to do siebie, że strzelają fochy, trzeba jakoś to przetrwać.
Wróćmy trochę do tych relacji, o których rzadziej mówi się w mediach. Pan Mirosław Skórka mówił o relacjach biznesowych. Jak wyglądają te relacje biznesowe Polski i Ukrainy? Bo tak się akurat złożyło, że mamy w rządzie na różnych poziomach ludzi, którzy robili interesy na Ukrainie. To jest tak zwanych dwóch Bartków, duży i mały, niech właśnie minęli, czyli pan Bartłomiej Babuśka i pan Bartłomiej Sienkiewicz, tak ten sam.
Babuśka to teraz jest nawet specjalnym naszym przedstawicielem, odszedł z tej Agencji Rozwoju Przemysłu, jest teraz specjalnym przedstawicielem do spraw właśnie odbudowy Ukrainy. Paweł Kowal go nominował i Wojtkiem Balczunem, a Wojtek Balczun też jednak pracował
Balczun
na Ukrainie.
Też pracował na Ukrainie, to jest kolejny przedstawiciel tego rządu.
To jest kwestia tego,
jak to jest? Mamy że... trzech ważnych polityków, plus jeszcze Paweł Kowal, to trochę inny przypadek, ale zupełnie. Trzech ważnych polityków, którzy robili interesy na Ukrainie, a teraz są w rządzie Donalda Tuska odwieczny, na różnym poziomie.
Odwiecznym problemem, bo mieliśmy przecież kiedyś problemy z rosyjskim lobbingiem, z niemieckim, wiecznie z francuskim. Odwiecznym problemem jest to, że musimy bardzo w Polsce uważać, żeby nie mogły się pojawić oskarżenia wobec polityków, że reprezentują albo osób zajmujących wysokie stanowiska rządowe, że są przedstawicielami tak naprawdę interesów innego państwa albo jego biznesu, prawda? Ja mam nadzieję, że to są tylko jakieś sugestie i że żaden z nich tak nie robi i myślą wyłącznie o polskim interesie. A od wyjaśnienia tej kwestii jest CBA i parę innych struktur. Jak to naprawdę jest?
No dobrze, ale jak to jest? Jak wygląda relacja czy budowanie polskiego interesu biznesu na Ukrainie? Kto może, kto nie może i czy te kontakty idą w jedną czy w drugą stronę?
To nie jest... Nie mam tutaj bardzo dużo czasu, ale to jest generalnie bardzo trudna sprawa budować polski biznes na Ukrainie. Co każdy polski prezes każdego polskiego banku, na przykład Credobank, czyli...
No, ostatnio mamy ten przykład tak, z Lwowa. Tak jest, to topiszmy go trochę po...
To jest kwestia po prostu tego, że polscy biznesmeni weszli do siły starcia z lokalnym, skorumpowanym układem. Pamiętajmy, że Ukraina nie jest państwem, w którym istnieją w tak dużym zakresie wolne media, struktury prawne jak w Polsce. Przy wszystkich wadach tego, co się w naszym kraju dzieje, zwłaszcza w ostatnich 3 latach, jesteśmy jednak państwem prawa. Zwłaszcza dla biznesmenów. Na Ukrainie jest tego po prostu nie ma. Polska być może za mało robi, aby wymagać od ukraińskich polityków wsparcia dla swojego biznesu. W Gdańsku pod koniec tego miesiąca odbędzie się bardzo duży kongres poświęcony odbudowie Ukrainy, który, na którym patronem sprawuje minister Kowal. Liczę, że to zostanie ukraińskim partnerom jakoś mocno opowiedziane.
A to jest, że ukraińskie elity, władze samorządowe jakoś systemowo nie wpuszczają polskich przedsiębiorców.
Nie polskich, w ogóle tych, którzy prawdopodobnie nie chcieli być jakoś z nimi w układzie. Nie wiem, czy akurat dotyczy to tylko polskich.
Ale Niemcy mają tam swoje interesy.
Niemcy mają bez wątpienia większe wsparcie.
Kiedyś tam
siłę.
Robił dobre interesy Kulczyk, był widoczny.
Mamy dalej dużo różnych polskich firm. Od Kredobanku, począwszy bardzo ważnego banku, przez ubezpieczyciela, oddział PZU tamtejszy, aż skończywszy na różnych, zwłaszcza spożywczych biznesach. Jest tego dużo. Więc ta sprawa lwowska nie jest bez wątpienia jakąś jedyną, bo mamy też dużo pozytywnych przykładów, ale zastanawiam się ciągle nad tym, jak duże jest wsparcie polskiego państwa, polskiego biznesu. To jest, myślę, osoba, która to zdominowała.
Powinno
oczywiście
wejść w tym.
Oczywiście. W tak robi sposób? Każde państwo. No, skoro Paweł Kowal się przyjaźni z Andrijem Sadowym, powinien to z nim tak załatwić po męsku.
Czyli?
Wytłumaczyć mu, że Andrij Sadowy nie powinien walczyć z polskim biznesem. Niemieccy wyżsi urzędnicy na pewno dzwonią do swoich ukraińskich przyjaciół. A ministrowie Balczun czy Kowal, których bardzo szanuję, są osobami mającymi duże znajomości na Ukrainie.
I mogliby to załatwić?
Tak, skoro w takim kraju załatwia się to telefonem, to się załatwia telefonem. No nie rezygnujmy ze wsparcia polskiego biznesu dla wyższych spraw.
A jak wygląda element w drugą stronę, czyli wchodzenie polskiego, czy ukraińskiego biznesu do Polski? No jednak, jak powiedzieliśmy, Kijów to było pod względem elity finansowej bogatsze miasto niż Warszawa,
bardzo wiele,
obracane większymi pieniędzmi.
Ale widzimy to w restauracjach w Warszawie. Pojawia się choćby ten biznes, w którym Ukraińcy byli lepsi od nas, bo rynek gastronomiczny ukraiński był ciekawszy niż polski. Bardzo mocno w ciągu 4 lat zainwestował tutaj nad Wisłą. Mamy masę restauracji, nie mówię tutaj o bistrach prowadzonych przez zwykłych, normalnych Ukraińców, którzy tu wyemigrowali, ale mamy dużo takich przykładów inwestycyjnych. Dopóki to wszystko jest legalne, niech inwestują. Ten pieniądz zostaje tutaj.
Ja, to czy inwestują, tak, czy nie, to mnie nie interesuje. Ocena,
sporo tego
tylko
jest.
Fakty.
Sporo tego jest. Oczywiście to się trochę mitologizuje. Nie ma aż takich wielkich inwestycji. Właściwie była przez chwilę hutnicza. Ale sporo tego jest. W każdym razie jest to rosnąca liczba polegająca na tym, że bardzo wielu ukraińskich biznesmenów lubi lokować swoje pieniądze w bezpiecznym kraju tuż obok Ukrainy.
Z kolei mówi się, że może być kłopot, kiedy ten kapitał zniknie, na przykład na rynku mieszkań, że kiedy Ukraińcy zaczną wyjeżdżać, to ceny mieszkań, może nie w Warszawie, w Krakowie czy Wrocławiu, ale gdzie indziej mogą spadać.
Przed Ukraińcami nie mieliśmy specjalnie dobrej sytuacji na rynku mieszkaniowym, więc ja myślę, że nie ma co szukać tutaj jakiegoś faktoru strasznej zmiany w roku 2022. Porządny Polak od 30 lat nie może kupić sobie porządnie mieszkania w tym kraju.
Zresztą
mieszkań też zresztą tych, które tutaj zainwestowali, przecież ze sobą nie zabiorą.
Raczej nie. Dobrze, na koniec, co powinien zrobić dalej prezydent Karol Nawrocki? Odebrać Orła Białego i tyle, czy coś jeszcze?
Myślę, że na razie tyle wystarczy. To jest bardzo, bardzo i tak mocna, atomowa decyzja pana prezydenta i powinien to zrobić. I poczekasz na to, co się odbędzie. Karol Nawrocki, jak mówi A, to mówi B, więc to się pewnie stanie w poniedziałek. Bo chyba w poniedziałek będzie, albo we wtorek.
8.
Tak.
8, ale to jest niekonkludywne, znaczy kapituła może
tak,
powiedzieć.
Ale pan prezydent jednak odnosi się z szacunkiem i do pana Bronka Wilcztajna, i do pani Romaszewskiej, i do profesora Kleibera i tak dalej, i tak dalej. No ja myślę, że niestety, ponieważ kancelaria pokazała, że jednak ubiega się w tych sprawach o kontrasygnatę premiera, to pan premier także skorzysta jednak z tej możliwości i tej kontrasygnaty tutaj nie udzieli, co zresztą dla niego będzie wielkim błędem, bo...
Dlaczego nie udzieli?
Bo pan premier wielokrotnie wypowiadał się jednak już nawet trzykrotnie w tej sprawie, że pan prezydent jednak przesadza z tą decyzją. Więc no wiem, że Donald Tusk bardzo często zmienia zdanie, ale zobaczymy.
No dobrze, patrzymy na to, jak to dalej będzie wyglądać, a relacje polsko-ukraińskie już nigdy takie same, jak rozumiem, po tym nie będą. To jest gest, który wpłynął na stałe na...
Tak, bo Ukraina straciła ogromną siłę wpływu na przeciętnego Polaka, który uważał, że trzeba ją wspierać bez względu na wszystko. Teraz już wie, że zamiast za to wsparcie otrzyma co najwyżej naplucie w twarz. Przez ukraińską elitę. Ważne jest, żebyśmy umieli jednak dalej żyć ze zwykłymi Ukraińcami. Bo ta elita się zmieni. Prezydent będzie inny za rok, dwa. Będzie im pewnie generał Załużny, który akurat nigdy Polski nie atakował, choć jest z zachodniej Ukrainy.
No dobrze, zobaczymy, czy będzie lepiej, czy gorzej. No jak ktoś jest prezydentem, to może po prostu takie są elity, tu się nic nie da zrobić.
Mamy do czynienia z bardzo specyficznym intelektualnie człowiekiem, Wołodymyrem Zeleńskim, typem bardzo narcystycznym, nawet jak na polityka.
No dobrze, to zobaczymy, czy może być polityk nienarcystyczny. Łukasza Sinę
był podobno byli, ale szybko upadali.
No właśnie. Łukasza Sinę był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.